zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór, witam Państwa, witam też mojego gościa, pan Amadeusz Majtka. Dobry wieczór, panie Amadeuszu.
Dobry wieczór, witam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy.
Z wykształcenia tłumacz języka niemieckiego, ale z zamiłowania pisarz, historyk, poszukiwacz skarbów i przede wszystkim zaginionych dzieł sztuki. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Najnowsza książka, która właśnie ukazała się, druga zresztą książka pana autorstwa, Lista Szparkowskiego, to jest książka przede wszystkim osnuta na prawdziwych wydarzeniach, ale też książka dotykająca naszej najnowszej historii, bo II wojny światowej, ale jednocześnie też współczesności.
Tak, książka dzieje się jakby w dwóch płaszczyznach czasowych. Pierwsza to jest II wojna światowa. Mamy tutaj tytułowego bohatera Zdzisława Szparkowskiego, który razem z rodziną i z przyjaciółmi wspiera swoich żydowskich przyjaciół, którzy z kolei trafili do getta w Warszawie. Mamy również tą część współczesną, gdzie młody dziennikarz Amadeusz Majewski bada temat powrotu ze Szwecji zaginionego obrazu Lukasa Cranacha. Te wątki oczywiście się łączą. Nie będę zdradzać jak, w jaki sposób oczywiście. Książka jest wielowątkowa, nie składa się tylko z tych dwóch aspektów. Mamy tutaj słynną w niektórych kręgach kurierkę, emisariuszkę Tosię Altman. Mamy grupę warszawskich Szwedów, czyli Skandynawów, którzy już długo przed wojną mieszkali w Warszawie, a w czasie wojny zostali, by pomagać Polakom. Mamy również polski i brytyjski wywiad, który wspierał polskie podziemie w walce z okupantem.
Mamy też enigmę, mamy rzeczywiście dużo wydarzeń i dużo wątków, jak pan powiedział. Jeden z wątków dotyczy restytucji utraconych dzieł sztuki. Widać, że obrazy są panu bliskie, sztuka ma dla pana dość duże znaczenie. Ja tylko powiem, że według danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku działań II wojny światowej Polska utraciła około 516 tysięcy dzieł sztuki. To jest naprawdę ogromna liczba. I pan też próbuje się przyjrzeć tej sytuacji. Jest to dla pana temat dość ważny. Takie odniosłam wrażenie, czytając książkę.
Dokładnie, już w poprzedniej pozycji Polskie Skarby i Tajemnice był to jeden z głównych tematów, który poruszyłem. Liczba faktycznie jest imponująca. Ponad 500 000 różnych eksponatów, aż ciężko to sobie wyobrazić. Ale aż tyle przedmiotów, to znaczy obrazów, rzeźb, numizmatów, książek, zaginęło w czasie II wojny i do tej pory nie zostało odnalezione. Oczywiście, czy pracownicy ministerstwa, czy pasjonaci co jakiś czas natrafiają na kolejny ślad, na kolejną aukcję na całym świecie, gdzie znajduje się przedmiot z polskiej kolekcji. Jednak jest to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Około kilkudziesięciu takich przedmiotów udaje się tylko w ciągu roku odzyskać. A tak jak pani wspomniała, jest to ponad 500 000 zaginionych dzieł, więc jest o czym rozmawiać, jest co przypominać i jest gdzie snuć też ciekawe teorie, hipotezy odnośnie poszukiwań i zaginięć tych przedmiotów.
No i właśnie tym między innymi zajmuje się jeden z pana bohaterów, czyli ten bohater współczesny, Amadeusz Majewski. Chyba trochę takie alter ego pana, takie odnoszę wrażenie przynajmniej.
Tak, dokładnie. Tutaj trochę puściłem oko do czytelnika. Bohater części współczesnej, Amadeusz Majewski, to trochę moje alter ego, moje takie niespełnione marzenie, które częściowo realizuję poprzez działalność pisarską. Wątek współczesny, tak jak mówiłem, jest to odzyskanie obrazu Lukasa Cranacha. Dziennikarz Majewski próbuje się dowiedzieć, jak to się stało, że obraz, który należał do Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, wówczas w Breslau, trafił najpierw w ręce Siegfrieda Hegberga, czyli Szweda mieszkającego w Warszawie już przed wojną, a następnie razem z nim zawędrował do Szwecji i w 70. bodajże pierwszym roku został przekazany przez jego potomków do Sztokholmskiego Muzeum. No a niedawno, bo w 2022 roku trafił z powrotem do Polski. Oczywiście zagłębiając się w ten temat, poruszane są także inne hipotezy, tajemnice dotyczące dzieł sztuki. Jest to temat o tyle też ważny, że no liczba, skala tych zaginionych dzieł sztuki jest olbrzymia, a liczba osób, czy to w ministerstwie, czy też pasjonatów, które szukają, jest niezmiernie mała. Więc myślę, że co chwila będziemy mogli usłyszeć w mediach o kolejnych zwracanych obrazach. Tak naprawdę no, nie ma chyba tygodnia czy miesiąca, żeby nie usłyszeć o jakimś dziele sztuki, które znalazło się gdzieś w Niemczech, w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, czy też w Polsce.
No i Amadeusz Majewski chce się przysłużyć i odzyskać utracone dzieła sztuki, a przede wszystkim wpaść na szajkę być może osób, które handlują w sposób nielegalny tymi dziełami sztuki. I tutaj mamy do czynienia z wątkiem kryminalnym. Ale chyba jeszcze bardziej pasjonująca historia to historia z II wojny światowej. Historia tytułowego bohatera Zdzisława, który przerzuca Żydów, głównie z Włocławka. To jest opowieść o człowieku, który no, ocalił wielu, wielu Żydów przed zagładą. Czy to jest postać autentyczna? Bo generalnie penetruje pan środowisko Żydów włocławskich. Sam pan mieszka we Włocławku, więc rozumiem, że jest to dla pana bliski temat.
Tak, no przypadkowo natknąłem się na tą postać w publikacji Wprostu bodajże z 2001 roku, czyli dość dawno temu. Postać całkowicie zapomnianą, nigdzie nie upamiętnioną. Z tego co wiem, w tej chwili trwa proces nadania mu honorowego obywatelstwa miasta Włocławka. Postać ta Zdzisław Szparkowski, a właściwie cała rodzina, bo również jego brat Józef i również jego ciotka z Warszawy, zostali odznaczeni tytułem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata Instytutu Yad Vashem z Izraela. Co istotne, tytuł otrzymała cała rodzina, więc się to nieczęsto zdarza, bo zazwyczaj były to pojedyncze osoby. Tutaj otrzymała go cała rodzina Szparkowskich z Włocławka i z Warszawy. Bardzo mnie zdziwiło, no, że tak naprawdę nikt wcześniej nie wspomniał o tej postaci, że ten bohater się nigdzie nie pojawiał, czy to w literaturze, czy w jakichś historycznych opracowaniach. Z tego, co udało mi się ustalić, życie zawdzięcza mu przynajmniej 40-50 osób żydowskiego pochodzenia, z Włocławka głównie i z Warszawy, ale nie tylko. Szparkowski zaczął swój pomysł na ratowanie Żydów we Włocławku, ale szybko, bo już w 1939 roku musiał uciekać do Warszawy. Na trop Szparkowskiego jego brata wpadło włocławskie gestapo. Uciekł do Warszawy i tam tak naprawdę rozwinął na szeroką skalę pomoc Żydom. Wkrótce, dzięki temu, że otworzył restaurację tuż pod murami getta warszawskiego oraz dzięki temu, że wspólnie z przyjacielem udało mu się zdobyć zatopiony bilon w warszawskiej Wiśle, ta pomoc stała się bardziej systematyczna, uporządkowana. Tak jak mówię, nie organizował tego samemu, pomagały mu również osoby. Już z Włocławka znał Tosię Altman. Co ciekawe, jest to również osoba związana z Kujawami, urodziła się w Lipnie, później mieszkała we Włocławku, a następnie, można by powiedzieć, kursowała po całym kraju. Dzięki temu, że miała typowo nieżydowski wygląd, miała świetny język polski bez akcentu, jak również niemiecki, zwiedzała, można by powiedzieć w cudzysłowie, cały kraj, zbierała informacje, pomagała swoim żydowskim przyjaciołom. Wszystkie postacie właśnie z wątków historycznych są jak najbardziej autentyczne i no, jak dla mnie było to rzecz niespotykana, że jakoś nie były ujęte szerzej w literaturze. Tym bardziej więc to był powód, żeby je opisać.
Ja jestem pod wrażeniem pana pracy, zbierania dokumentów. Opisuje pan dość dokładnie też środowisko żydowskie Włocławka. Mało się mówi o Włocławku. Jeżeli mówimy o społeczności czy diasporach żydowskich, podajemy inne miejsca. Tymczasem Włocławek to też było miejsce, w którym ta społeczność mieszkała i była dość prężnie działającą społecznością.
Tak, no często myśląc o Żydach, mówiąc o sztetlach typowych, to kojarzymy sobie miasteczka galicyjskie, kojarzymy sobie Kraków, Łódź, Warszawę. No i to jest prawda oczywiście. Natomiast jest mnóstwo innych miejsc w całej Polsce, które przed wojną były związane z Żydami, bądź też z osobami żydowskiego pochodzenia. Ciężko dzisiaj powiedzieć, ile tak naprawdę było osób w II Rzeczpospolitej. No ale trzeba by tu na pewno mówić o milionach, czy to były 2, 3, 4 miliony osób przyznające się do żydowskiego pochodzenia, to już nie jest istotne. W każdym razie tak, Włocławek również miał taką wspólnotę. około 23-25% ówczesnych 65 tysięcy mieszkańców Włocławka to byli Żydzi. I tak jak w wielu innych miejscach, no, byli dość eksponowanym elementem miasta, że tak powiem. Często zajmowali się handlem oczywiście, mieli prężne przedsiębiorstwa, a wszystko się zmieniło w 1939 roku oczywiście z nadejściem Niemców. Wówczas zaczęły się ucieczki. Żydzi włocławscy, kujawscy czy z całej centralnej Polski szukali często pomocy, widzieli swoją nadzieję w ucieczce na wschód. I właśnie Szparkowski, który w tej wspólnocie tutaj na Starym Mieście we Włocławku się wychowywał, miał sporo żydowskich przyjaciół. Widział sens, żeby im to pomóc, żeby ułatwić tą ucieczkę. Zajmował się przemytem jedzenia, załatwianiem podrobionych dokumentów, finansowaniem ich. No także skala robi wrażenie tutaj, tak jak pomagał i jest to naprawdę rzecz godna jakby opisania, myślę.
Czy dużo źródeł, materiałów, dokumentów udało się panu zdobyć podczas pisania książki? Czy te zasoby archiwalne są obszerne? Bo tak jak wspomniałam wcześniej, zrobił pan naprawdę doskonałą robotę, mówiąc kolokwialnie. Ta książka jest naszpikowana faktami, danymi, nazwiskami. Wyobrażam sobie, że taka praca no, jest bardzo mozolna i długotrwała.
To znaczy, tak, mozolna jak najbardziej, skrupulatna również. Natomiast no, chyba każdy się zgodzi, że jak się lubi to, co się robi, to nie odczuwa się do tego do końca jak pracy. Jeżeli chodzi o źródła, co do samych jakby ściśle tych bohaterów, to ciężko znaleźć, tak jak mówię, jakiekolwiek publikacje na ich temat. Natomiast w publikacjach szerszych, które dotyczyły czy to środowiska Żydów ogólnie z Włocławka, czy to getta warszawskiego, czy to emisariuszy polskich, szwedzkich i żydowskich, jak najbardziej. Myślę, że tutaj dla wielu będzie znane, jeżeli powiem, że udało mi się znaleźć nie tylko doniesienia medialne, choćby o powrocie obrazu Cranacha, ale również sięgałem do pozycji Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Izraela Gutmana. Udało mi się znaleźć teczkę Tosi Altman, w zbiorach Fundacji generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Jeżeli chodzi o taką ciekawą postać Elnę Gisztet, Szwedkę, która również ratowała Polaków i Żydów, no to uzyskałem wspomnienia jej od operetki do tragedii, ze wspomnień szwedzkiej gwiazdy operetki warszawskiej. Bardzo ciekawą pomocą były dla mnie materiały, które zbierała Barbara Engelking. To jest znana osobowość w środowisku badaczy Żydów. I dzięki jej rozmowom z profesorem Izraelem Gutmanem udało mi się nakreślić ten obraz getta warszawskiego. Ciekawe są także, myślę, publikacje o Żydach kujawskich. Tutaj, myślę, warto wspomnieć Tomasz Kawski, Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy, Aneta Baranowska, Żydzi włocławscy i ich zagłada. Myślę, że warto też wspomnieć o Archiwum Historii Mówionej. Mimo jakby pozorów, no da się znaleźć tych informacji, tylko są to często szczątkowe informacje. One wymagały zbierania, wynajdywania tych wątków, które by pasowały do całej historii. Nieodłączną też jakby pomocą są ciekawe inicjatywy digitalizowanych zbiorów dawnych ulic, na przykład Warszawy, Włocławka, gdzie można sobie zdjęcia zobaczyć, porównać, dzięki temu łatwiej opisać, jak mogło wyglądać dane miejsce, jak się czuł bohater, jak tam chodził. Tutaj myślę też bardzo ciekawą inicjatywą jest na przykład strona Mikołaj Kaczmarek Kolory Historii. Jest to osoba, która koloruje dawne fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dzięki jego pracy no, wyglądają wręcz jak żywe, jak współczesne. Daje to pogląd, jak mogło wyglądać życie międzywojenne czy wojenne.
Czy ta książka miała być trochę takim ukłonem, czy właściwie oddaniem hołdu przede wszystkim głównemu bohaterowi, Zdzisławowi Szparkowskiemu? Czy chciał pan też uhonorować tych wszystkich ludzi, którzy narażając własne życie pomagali Żydom podczas II wojny światowej?
Myślę, że tutaj nie tylko Szparkowski, ale również inne osoby, które wymieniam. Oczywiście rodzina Szparkowskich jest na pierwszym miejscu, bo jak mówię, zostali oznaczeni tytułem Yad Vashem, a nikt nigdy wcześniej jakby szerzej o nich nie wspominał. Natomiast dla mnie też było zaskoczeniem, że jest taka grupa jak warszawscy Szwedzi, takich potocznie nazywano, czyli Siegfried Helgberg, Sven Norman, Elna Gisztet. To byli polscy Szwedzi, już tutaj spolonizowani, często świetnie rozmawiający w języku polskim. którzy nomen omen są dość dobrze znani w Szwecji, bo powstał na ich temat i film dokumentalny puszczany w jednym z głównych kanałów szwedzkich, powstały publikacje Stefana Torsala na ich temat, w Polsce kompletnie nieznani. Dzięki ich działalności nie tylko uratowano Żydów czy Polaków, ponieważ oni zatrudniali w szwedzkich filiach te osoby, ale na przykład polskie podziemie dzięki nim mogło przesyłać mikrofilmy, mogło przesyłać informacje, dokumenty. Mieli oni szwedzkie paszporty, Szwecja była wówczas państwem neutralnym, także nie do przecenienia tutaj jest ich rola. Takich postaci jest więcej, no również bojownicy żydowscy z getta warszawskiego, również Polacy z podziemia. No, jest takich historii mnóstwo. Naprawdę mnie czasem dziwi, jeżeli ekranizuje się historie, no często no, niezbyt jakby ciekawe, moralnie uzasadnione, a zapominamy o tych prawdziwych bohaterach z czasów wojennych.
To prawdziwa lekcja historii, pana książka, beletrystyka oparta na faktach. Myślę sobie, że to jest też taki dobry sposób na uczenie historii, na uczenie historii, pokazywanie nie wprost przez formułki, przez daty czy przez sztywne informacje. Ja przyznam szczerze, że czytałam książkę z dużą przyjemnością, z zaskoczeniem, bo tak jak pan wspomniał, o wielu faktach nie mamy pojęcia. To bardzo rozszerza naprawdę perspektywę, więc no, duży szacunek raz jeszcze za to, co pan zrobił, bo napracował się pan solidnie przy liście Szparkowskiego. Bardzo państwu tę książkę rekomenduję.
Dziękuję pięknie i polecam, bo jest to nie tylko historia, ale przede wszystkim bardzo ciekawe przykłady i bardzo ciekawe osobowości.
Amadeusz Majtka, autor tej książki, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Julii Barnowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Zdrawiam serdecznie.
Zakręceni wokół sztuki.